nas wszystkich zgromadzonych. I cieszę się bardzo, że znaleźliście czas, żebyście na to miejsce przyszli. Bardzo się z tego cieszę. Ja też się cieszę z tego, że jestem na tym miejscu. I powiem wam, że za każdym razem, kiedy przygotowuję się do słowa, przede wszystkim odbieram to słowo dla siebie, ponieważ Bóg też mówi do mnie przez słowo. Nie wiem, czy u was tak jest, ale u mnie tak jest. I kiedy dzielę się z czymś, to nie tylko dzielę się dlatego, że mam dla was słowo, ale to słowo, które mam dla was, ono jest również tak samo dla was, jak i dla mnie. Także jesteśmy na tą chwilę, to jesteśmy po dwóch nauczaniach odnośnie walki duchowej. I teraz wchodzimy w taką jakby taką niszę, w takie miejsce, o którym się bardzo mało mówi w Kościele. A głównie zwróciłem, znaczy Bóg dotknął mojego serca, abym mówił o podłożu, o praprzyczynie, o źródle przekleństwa i skutkach przekleństwa. Może wielu z was nie chce tego słyszeć. Ja się nie dziwię, bo to nie jest temat, który jest ładnie, fajnie, ucho łechce i jest wszystko ok. Ale wiecie, jest to tak istotne, że Bóg przeznaczył na ten temat cały trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie jest powiedziane o tym, o podłożu i o skutku przekleństwa. I kiedy przypominałem sobie, że to Bóg chce do mnie mówić o tym, ponieważ jest to tak istotne w walce duchowej, bo z doświadczenia mojego wiem, że nie pójdę dalej, nie będę bardziej oczyszczony, nie będę bardziej uświęcony, kiedy ja nie rozprawię się z tym, co jest we mnie. Kiedy ja nie będę czysty, moje myśli nie będą czyste, moje motywacje serca nie będą czyste. I to jest, ja uważam, że jest to temat, jest to trudny temat, nie jest łatwy, ale trzeba o tym mówić. Trzeba mówić o tych rzeczach, które nieraz bolą. I już z góry mówię, że jeśli w tych przykładach coś będziecie mogli odnieść do siebie, to nie dlatego, że ja do kogoś z nas będę kierował te słowa. Kieruję do nas wszystkich, do siebie również te słowa, o którym będę mówił. Spójrzmy na werset 14 pierwszej Księgi Mojżeszowej, 3 rozdziału. To już wchodzimy już jakby w końcówkę tego. Bo mowa była wcześniej o tym, że wąż podszedł Ewę w ogrodzie Eden i dał takie podchwytliwe pytanie, by zasiać w jej sercu zwątpienie. Czy naprawdę Bóg powiedział, że jeśli zjedzie z tego drzewa, to umrzecie? Czy naprawdę to Bóg powiedział? I to wystarczyło, by Ewa zaczęła się nad tym skupiać. I wtedy Bóg szedł do akcji, ponieważ szukał Adama. Pytał się, gdzie jest Adam, gdzie jesteś, Adamie? Mówi, że się schowałem, ponieważ byłem nagi. Ponieważ drzewo poznania dobra i zła dla człowieka to jest katastrofa. To jest katastrofa. I dlatego Adam się schował razem z Ewą. Coś sobie tam upletli koło swoich intymnych części ciała. I kiedy zwrócił się do Adama, potem do Ewy i potem do węża się zwrócił i powiedział do niego w ten sposób, ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty. To są Boże słowa, to nie są moje. Będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni życia swego. Zostało wypowiedziane słowo, które nazwane jest przekleństwem. Czyli pewna zawartość tych słów była ze złorzeczeniem ze strony Boga ku wężowi. Dlaczego tak się stało? Z prostej przyczyny. Diabeł miał zły zamysł odnośnie ludzi. I ten zamysł chciał wdrożyć w program, który Bóg ustanowił, w dzieło, które Bóg stworzył, w człowieka, chciał zepsuć to, co Bóg zbudował. I po części mu się to udało. Po części po prostu można powiedzieć, że diabeł miał w tym powodzenie. Ponieważ Ewa została w jakimś sensie została zwiedzona przez diabła. Gdy spojrzała na ten owoc tego drzewa, no to było... Nie mogła się przyhamować, nie mogła zahamować tego pożądania, tego owocu, by zdobyć rzeczy, te, których nie miała. A jej to w ogóle nie było potrzebne, tak naprawdę. Jest napisane, że ponieważ to uczyniłeś, co takiego uczynił wąż? On wrzucił Ewie, poddając wątpliwość, czy to, co Bóg powiedział, jest prawdą. Jak myślicie, ilu z nas, czytając Biblię, przechodzi się koło wersetu i widzi obraz siebie, ale pomimo tego przechodzi. Ja tak miałem swoje życie. Czytałem Boże Słowo, Duch Święty zapalił mi czerwone światło, a ja przeszedłem. Nic z tym nie robiąc. Macie tak? Ja tak mam, jak czytam Boże Słowo. Nie wszystko, co czytam w Bożym Słowie, żyje tak, jak mówi Boże Słowo. Nie wszystko. Jest dużo lepiej niż na początku, ale jeszcze Bóg ze mną nie skończył pracy. Jeszcze są rzeczy, dziedziny w życiu moim, które wymagają szczególnej troski z mojej strony, ale również Bożego zaangażowania w to, abym przed przyjściem Pana Jezusa był tak jak On, według Jego charakteru. Wąż nie zrobił nic wielkiego. Poddał wątpliwość słowa, które Bóg wypowiedział, przekazał swoją celową narrację domysłu, że to niby Bóg nie do końca miał rację. Że to, co jest napisane, to jest nie do końca tak, jak powinniśmy to przyjąć. I on w tym działaniu się w ogóle nie zmieni. On się nie zmienił w tym działaniu. Tak samo podchodzi do Ewy, jak i dzisiaj do nas podchodzi. Rzuca wątpliwości w nasze serce, żebyśmy nie do końca uwierzyli w Boże Słowo, w to, co ono niesie do naszego życia. Że nie jest prawdomówny i szczery i zostawił Adamowi i Ewie przestrzeń na własne domysły. Wystarczyło. Wystarczyło, by została zasiana wątpliwość w serce jakiejś osoby. I cały Boży plan, wszystko to, co Bóg wypracował w ogrodzie Eden dla człowieka, wszystkie rośliny, drzewa, zwierzęta, wszystko to, powiedział, że to jest dla ciebie. I postawił go w środku ogrodu i pokazał mu dwa drzewa. Jedno drzewo, które było drzewem życia i drugie, które było poznania dobra i zła. I mówi, Z każdego możesz jeść. Nawet z tego drzewa życia możesz jeść. Chociaż nie jest to napisane, ale myślę, że nie było zabronione. Ale tylko jedno drzewo. Zostaw go. Nie ruszaj. To nie jest dla ciebie. Bo znając dobro i zło, w swoim życiu będziesz musiał wybierać. A wybory są ciężkie. Musisz dokonywać wyboru w swoim życiu. I przez całe życie będziesz musiał dokonywać wyboru. A to nie jest łatwe. Bóg chciał Adamowi i Ewie zaoszczędzić tego. Lepiej nie znać. Lepiej nie wiedzieć, że się jest nagim, niż mieć świadomość tego. Lepiej tego nie wiedzieć. Bóg chciał zaoszczędzić człowieka. Ale pomimo to postawił to drzewo. Ponieważ chciał od nich w jakiś sposób pewnego rodzaju posłuszeństwa. Należałoby się. Stworzył ich. Przygotował ich do życia idealnego. Żyli bardzo długo. Mogli żyć na wieki. Jednak był ktoś, kto chciał temu sprzeciwić się. Do tej pory mamy skutki tego. Do tej pory z tym walczymy. I cała ta tragiczna historia, to jest naprawdę, to jest tragedia nasza. Naszych praojców, pra. Pierwszych ludzi na ziemi. To było właśnie podłoże do tego, że wąż sprzeciwił się tego, co Bóg chciał. I przyszło na niego to, że nawet nóg nie ma wąż. Nie wiem, czy wiecie, że wąż nie ma nóg. Czy miał? Nie wiem. Ale jest napisane, że będziesz się czołgał na ziemi. Na brzuchu będziesz się czołgał. Może kiedyś miał nogi. Nie wiem. Ale jeśli tu jest to, że będziesz się czołgał, to znaczy wcześniej się chyba nie czołgał. Czyli wąż został przeklęty w pierwszej kolejności. W drugiej kolejności jest to, że ziemia została przeklęta z powodu Adama. Jest to napisane. Bo posłuchał Ewy. W wielkim mozole i pocie będzie musiał ją uprawiać, aby ziemia mogła go wyżywić. Czy to jest przekleństwo? Absolutnie tak. Nie Adama, tylko przekleństwo ziemi. Bóg przeklął ziemię z powodu Adama, bo nie przeklął Adama. I również mówiąc do Ewy, z powodu jej nieposłuszeństwa Bóg obciążył Ewę, a za nią wszystkie kobiety obciążył bólem porodowym. Każda kobieta, kiedy przychodzi do rozwiązania, przychodzą mu bóle porodowe. I każda rodzi w bólach. No powiedzmy prawie każda. Następny skutek jest taki, że ogród Eden pozostał bez człowieka. Ogród, który był stworzony dla niego, przygotowany, by żyli w tym ogrodzie. W tym dwa ważne drzewa, drzewo życia i drzewo poznania dobra i zła, było w tym ogrodzie. Bóg miał cudowny, doskonały plan dla tych pierwszych ludzi. Jednak z niego nie skorzystali. Z powodu upadku moralnego, fizycznego i duchowego. I co zrobił Bóg? Wypędził ich. Wypędził ich poza ogród Eden i postawił strażę. Aniołowie pilnują dojścia do tego ogrodu. Nikt nie ma dostępu więcej. Więc aby się przekleństwo wypełniło, muszą być pewne warunki spełnione. Musi być spełnione to, że jeśli Bóg dla ciebie ma dobry plan, a przychodzi twój nieprzyjaciel i odwraca kota ogonem, i nakłania cię, że nie rób tego, zrób co innego. To czy ta osoba, jak myślicie, czy ta osoba nie jest pod przekleństwem? Absolutnie tak. Absolutnie tak. Przekleństwo, tak powiedzmy między nami, to jest stan ludzi, którzy nie żyją w przychylności Boga. Tak między nami sobie powiedz. Że żyjesz, ale twoje życie jest to życie ciężkie. Wszystko, co robisz, to musisz naprawdę wywalczyć. Musisz w pocie czoła, w bólach. Musisz zdobywać. Czy to na chleb, czy to jakieś, nie wiem, inne rzeczy. Musisz zdobywać w pocie czoła lub w bólach. I to można nazwać, że żyjesz pod przekleństwem. Czyli nie ma nad tobą Bożej przychylności, Bożego błogosławieństwa. Rozumiecie mnie? Każdy, który doświadcza przez swoje życie, że mu tak ciężko, coś musi być, coś się musiało zadziałać, czy w jego życiu, czy w życiu jego przodków. Bo nieraz, jak wiecie, Pismo mówi o tym, że przekleństwa idą do którego? Do trzeciego, a nawet do czwartego pokolenia. To jest Boże Słowo, to nie jest moje słowo. Ale Bóg tak powiedział, że przekleństwa idą nawet do czwartego pokolenia. I przykładowo, jeśli się w pierwszym nie zadziałało, to może się w drugim zadziałać. Aż do czwartego. Błogosławieństwo znowu idzie do tysięcznego pokolenia, czyli sama ta waga, czym jest przekleństwo, błogosławieństwo, jest wielka różnica. Widzimy, że to jest nieadekwatne do siebie. Siła i pożądliwość poznania dobra i zła spowodowała, że człowiek utracił społeczność ze swoim Stwórcą. Zamiary, plany i zamysły, które są niezgodne z oczekiwaniem Boga. Przekręcenie prawdy, którą Bóg ustanowił, ogłaszając Adamowi. Pociągnięcie ludzi do upadku i grzechu i oddzielenie ich od Boga. Poprzez poznanie dobra i zła człowiek musi dokonać swojego własnego wyboru, który określa jego stan serca. Dajmy przykład Kaina. Pierwsza Mojżeszowa, 4:4-7. Powinniśmy to wyświetlić teraz. I rzekł Pan do Kaina: czemu się gniewasz? I czemu zasępiło się twoje oblicze? Wszak byłoby pogodne, gdybyś czynił dobrze. A jeśli nie będziesz czynił dobrze, uczyni cię grzech. Kusi cię, lecz ty masz nad nim panować. Widzicie? Kain dostał dodatkową pracę, którą musiał wykonać. Musiał dokonać wyboru. Bóg mówi, gdybyś czynił dobrze, a że to poznanie dobra i zła przechodzi z Adama, Ewy na ich dzieci, to Kain wiedział już, co jest dobro, co jest zło. I mówi, że gdybyś czynił dobrze, czyli gdybyś dokonywał dobrych wyborów, nie byłoby problemu. Ale gdy dokonujesz złych wyborów, dzieje się to, że u twoich drzwi stoi grzech. Czyli jest pokusa przed drzwiami twoimi. Stoi grzech. I co robi grzech? On cię kusi. On kusi cię. Uderza w twoje serce, a najbardziej tam, z czym masz słabość. W te miejsca uderza i cię kusi. I mówi Bóg, przecież ty powinieneś nad tym panować. Lecz ty masz nad nim panować. Grzech nie może nawet nad Kainem panować. Jednak przez ten kłopot, że dobro i zło zostało ludzkości objawione, Kain dokonywał złych wyborów. Dokonywał złych wyborów. I wiecie, co zrobił. Potem wziął swojego brata i go zabił. Ale najbardziej bym powiedział, że obrazowym miejscem do przekleństwa to jest ziemia. Ja mieszkam na wsi. I jeśli moja żona czegoś nie posadzi, to urośnie chwast. I chwast to nie musisz sadzić. Nie wiem, czy ktoś sadził kiedyś chwast? Chyba nikt nie sadził. Jest powiedziane, że ziemia rodzi, to też jest przeklęta, rodzi osty i ciernie, czyli chwast. I tak się dzieje właśnie, że kiedy nie ma błogosławieństwa, to jest wtedy przekleństwo. I rodzą się złe rzeczy. W przypadku ziemi to najbardziej jest tak dla nas namacalne, najbardziej obrazowe. Gdybyśmy wejrzeli do listu Hebrajczyków, 6 rozdział, 2 wersy 7 i 8. I autor tego listu rozważa pewną kwestię dość ciekawą, ponieważ chodzi tutaj o ludzi, którzy w pewnym sensie zakosztowali smaku niebios, pewnego nowonarodzenia, nawrócenia, nie nowonarodzenia, nawrócenia zakosztowali. I zakosztowali, że Jego Słowo jest dobre, że z Panem można naprawdę daleko więcej niż bez Niego. I autor tego listu daje pewien taki obraz. Albowiem ziemia, która piła deszcz często spadający i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Amen? To jest prawda. Jeśli uprawiasz swoją ziemię, ona ci rodzi. Czy to w postaci płodów rolnych, ziemniaki, czy zboża, czy też warzywa, cokolwiek. Ona się urodzi. Bo ty ją uprawiasz. Bo ją uprawiasz. Dlatego otrzymuje błogosławieństwo od Boga. I mówi, lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa. A kresem tej ziemi to jest spalenie. I tutaj, powiem wam, kochani, chodzi o życie. O życie owocne i bezowocne życie. Nasze życie. Tak jak z tą ziemią. Jeśli ty swojego ogródka, swojego serca nie uprawiasz, to wiesz, co tam urośnie? Lepiej nie mówić. Lepiej nie mówić, żeby się nie zawstydzić, prawda? I jeśli mamy do czynienia w swoim życiu z tym brakiem przychylności Bożej, w jakiejś dziedzinie, to warto się temu przyjrzeć. Możesz mi powiedzieć, no ale ci, którzy są w Chrystusie, nie są pod przekleństwem. Ja się zgodzę. Tak mówili do Galacji. Że przekleństwa Jezus wziął i uwolnił nas od przekleństwa zakonu. Czyli to, co zakon, to jest 5 Mojżeszowa 28, były dwie góry, jedna błogosławieństwa, druga przekleństwa. I tam zostały wypowiedziane wszystkie te błogosławieństwa i wszystkie te przekleństwa zostały wypowiedziane. Od przekleństwa tak, zakonu. Jesteśmy uwolnieni w Jezusie Chrystusie. Ale są przekleństwa, może powiedzmy to delikatniej, brak przychylności Bożej w naszym życiu powoduje to, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak. I jeśli w moim rodzinnym domu dochodziło do rozwodów, pijaństwa, przedwczesnych śmierci, biedy i ubóstwa, chorób różnego podłoża i w moim życiu, w życiu moich dzieci się to powtarza, to z dużą dozą prawdopodobieństwa mamy do czynienia z brakiem przychylności Bożej, czyli krótko mówiąc przekleństwem, przekleństwem rodzinnym. Nie z Twojego powodu, ale z powodu przodków. I od takiego przekleństwa należy się odciąć. Jeśli jesteś w Jezusie Chrystusie, masz autorytet, by się od Niego odciąć. Ale gdy my mamy sami z czymś problem, to trzeba podkreślić fakt, czy my to lubimy robić, czy my już nie mamy na to wpływu, to co się z nami dzieje. Bo są i takie sytuacje. Nad pewnymi rzeczami jeszcze masz kontrolę, ale nad pewnymi już po prostu ta kontrola ci się umyka. Po prostu jedziesz jak po bandzie. Nie masz lejców tych do hamowania i po prostu puszczasz to wszystko. Tak? To się po prostu dzieje jakby nie poza tobą, ale jakby mimo woli. Mimo twojej woli, takiej czy innej. I tutaj trzeba stwierdzić, że w 90 przypadkach to pewne rzeczy kochamy robić. A w 10 przypadkach pewne rzeczy potrzebujemy uwolnienia, uzdrowienia. Cokolwiek to jest w naszym życiu i z naszej strony, Pismo mówi, żebyśmy zerwali z grzechem wszelkie przymierze. Jakikolwiek ten grzech jest. Przez dwie niedziele, czyli nie ostatnie, tylko ostatnie niedziele, mówiłem o walce duchowej, o wstępie do walki duchowej. I wiecie, nie pójdziemy dalej, jeśli my sami będziemy mieli miejsca w naszych obszarach życia, gdzie Bóg nie będzie władał. Nie pójdziemy dalej. Wtedy możemy naprawdę być pobici przez nieprzyjaciela. Ponieważ są miejsca, przyczółki, do których można powiedzieć, że nieprzyjaciel może się przez nie w naszym życiu odezwać. Szczególnie tutaj naciskam na nasz charakter. Bo to jest istotne. Tam przez charakter nasz wychodzą rzeczy właściwe i niewłaściwe. Przez to, co wypowiadamy, to kim jesteśmy. To, czym nasze serce bije. To, jaki dokonujemy wyborów. To wszystko wpływa na ten całokształt tego, kim jesteśmy. I chciałem wam pokazać taki wzorowy przykład. Męża, który jest całkowicie pod przychylnością Bożą. Psalm 1, jeśli można. Psalm 1, pierwszy psalm i pierwsze trzy wersy mówi nam tak. Szczęśliwy mąż. Szczęśliwy to znaczy jaki? Błogosławiony lub ubłogosławiony, który nie idzie za radą bezbożnych, ani nie stoi na drodze grzeszników, ani nie zasiada w gronie szyderców. Czyli te wszystkie rzeczy, z czego jest powiedziane, że jest on szczęśliwy, są wymienione. Nie idzie za radą bezbożnych. Czyli nie słucha się ludzi, którzy po prostu z Bogiem nie mają nic wspólnego. Z bezbożnikami. Nie stoi na drodze grzeszników, czyli co robi? Nie ma społeczności z ludźmi, którzy cały czas żyją w grzechu. To jest też istotne. Ciężko o takich dzisiaj. I trzecie, nie zasiada w gronie szyderców. Szyderca to jest nikt inny jak ten, który coś mi tu uciekło. To jest człowiek butny. To jest człowiek pyszny, który się chlubi czymś, czego nie ma. To jest szyderca, który przede wszystkim wyszydza innych, wyśmiewa innych. Miałem tutaj definicję, ale już teraz nie wiem, gdzie ją teraz znajdę. Szczęście człowieka, czy błogosławieństwo człowieka zależy od niego samego, tak naprawdę. Dokonujesz wyboru, by nie iść radą bezbożnych. By nie brać przykładu z ludzi, którzy z Bogiem nie mają nic wspólnego. Pomimo ich po prostu super innych rzeczy, osobowości, czy intelektu, czy wykształcenia, obojętnie. Jeśli człowiek żyje bez Boga, mimo że może mieć dobre rady, Pismo mówi, żebyś nie szedł za Nim, za Jego radami, za Jego przykładem. Często jest tak, że ludzie tacy mocni, mocnego charakteru, i ty się z nim po prostu zaprzyjaźniasz się i chcesz go wstąpić do Królestwa Bożego, bo to mi się wydaje, że jest wartościowy. I kiedy z nim przebywasz, mniej lub więcej, pewne rzeczy nasiąkają, przychodzą na ciebie. I nawet nie wiesz, w którym momencie, zamiast tylko przyciągnąć do Boga, On cię odciąga od niego. Tak może być. Także widzimy, że nie słucha ludzi, którzy żyją bez Boga. Daleki jest od tych, którzy grzeszą i nie spoufala się z tymi, którzy szydzą. Lecz co ma? Mówi Słowo Boże, lecz ma jedną rzecz, lubi coś. On coś lubi, ma upodobanie w tym. Lubi wziąć tą starą księgę, bo ja nazywam to Biblia albo Pismo Święte, czytając, rozważa, nie tylko dniem, ale kiedy leży na swoim łożu, on i w nocy myśli, co Bóg miał w tym do powiedzenia. A co Słowo Boże na to? Bo wiecie, leżysz w nocy, wieczorem w nocy na swoim łóżku i nie możesz zasnąć i rozważasz różne sytuacje. I przychodzi ci zapytanie, a co Bóg by zrobił w danym momencie? Co mówi Boże Słowo do tego fragmentu kogoś życia, mojego czy kogokolwiek? Analizujesz to. Jeśli masz to upodobanie, tak jak ten mąż, o którym już czytamy, no to jesteś na dobrej drodze. To jesteś na dobrej drodze. To jest, nie ma lepszej drogi, jak cały czas myśleć o Bożym Słowie. Rozważać je. Greckie słowo to jest medytować. Medytować, czyli skupiać się nad tym, co Bóg, czy co jest właśnie według Bożego Słowa na pierwszym miejscu. Nie dojdziemy do zwycięstwa nad grzechem i panowania nad pokusą, jeśli w naszym życiu są obszary, na które Bóg nie ma jeszcze wpływu i panowania. Izajasz 63,19. Jest tam tak mocny fragment, jeden wers. Izajasz opisuje stan Izraelitów, Hebrajczyków. Mówi, że staliśmy się podobni do tych, nad którymi Ty nigdy nie panowałeś. Szok, kochani. I którzy nie są nazywani Twoim imieniem. Do tego stopnia doprowadzili swoje serca, że Bóg nie miał już wpływu na ich życie, na ich wybory, na to, w którym miejscu stoją, jakby ich serce. Już nie miał wpływu. Staliśmy się tacy, nad którymi Ty nigdy nie panowałeś. To jest straszne. Do tego może doprowadzić nas grzech. Jeśli ja i ty dzisiaj nie podejmiemy tej walki i nie weźmiemy na poważnie do serca tego tematu, to nie wiem, czy jutro będzie możliwość tak. Biblia ostrzega, jeśli dziś usłyszycie Jego głos, A to jest Jego głos, to nie jest mój głos. On mówi to, używa mnie, ale ja mówię to, co On napisał. Jeśli dziś usłyszysz Jego głos, nie zatwardzaj swojego serca, bo źle skończysz. Uczyń swoje serce bardziej wrażliwe, bardziej mięsiste na to, co On ma do powiedzenia. Można być na nabożeństwie. Można siedzieć 20 lat na nabożeństwach, chodzić co niedziela. I można być naprawdę bardzo aktywnym członkiem Kościoła. Ale serce człowieka, jeśli nie jest przemieniane przez Boże Słowo, bo tylko Boże Słowo ma moc przemienić serce, o tym mówi też Biblia, to szkoda tych 20 lat tego człowieka. Szkoda. Bo tam się nic nie zadzieje. Szkoda lat moich i twoich. I tego miejsca, które grzejesz przez te 20 lat, jeśli to nie wpłynie na twoją przemianę, na przełom w twoim życiu, w tych dziedzinach, w których dalej masz problem. Szukajmy Pana. Wołajmy do Niego, by nam dał odpowiedź do naszych sytuacji życiowych. Ale czy to jest zmaganie w relacjach z najbliższymi? Może to są nasze pożądliwości, oczy, ciało, w którym pokładamy nadzieję, pychę życia. W końcu może to być w moim charakterze rzeczy, z którymi moi dziadkowie, rodzice i my zmagamy się. Wiecie, dziedzictwo musimy to w takim w pewnym sensie przestopniować. Z czego się bierze dziedzictwo? Co ja dziedziczę po swoich rodzicach, a rodzice po swoich rodzicach? I zawsze jest to, że zaczynamy o tym, że nasze myśli stają się naszymi słowami, tak? My nasze myśli obieramy w słowa i wypowiadamy. Potem nasze słowa stają się naszymi czynami. To, co mówimy, potem to robimy. Potem co się dzieje? Nasze czyny stają się naszym przyzwyczajeniem. Czyli robimy to już częściej, regularniej, aż do, powiedzmy, do codzienności nawet może dojść. Tak może być. Nasze przyzwyczajenia staje się naszym charakterem. Dalej. Nasz charakter staje się naszym przeznaczeniem. Dziedzictwem inaczej. Bo już masz ukształtowane w sobie to. Już pewne rzeczy w tobie się zadziałały, które mają wpływ pozytywny lub negatywny. I to może być dziedzictwo nie twoje. Może to wziąłeś od rodziców to dziedzictwo. Oni wzięli od swoich. Nie wiadomo. Ale jeśli jest w twoim życiu, są obszary, w których Bóg nie panuje, nie ma władzy, nie są poddane pod Jezusa Chrystusa, to znaczy, że trzeba z takim dziedzictwem się rozprawić. Trzeba się odciąć od tego, co ma na ciebie negatywny wpływ. Jeśli chcesz walczyć w walce duchowej, bronią duchową, nie przejdziesz przez to. Jest taki obraz w Dziejach Apostolskich, że Scyta miał trzech synów, tak? Pewien ojciec miał synów i oni po prostu byli bardzo, bardzo pochłonięci tym, co apostołowie mówili, co się działo przez ich ręce. I kiedy doszli do kogoś, kto po prostu był opętany, rzucało nim, ten zaczął mówić coś takiego w imieniu Jezusa, który Paweł głosił, tak? Zamknij i wyjdź, tak? Co się stało z takimi?
popicie zostali, tak?
Synowie z Cytem. To byli synowie z Cytu. Także jeśli twój charakter nie jest poddany, ja nie mówię o tej części charakteru, która jest poddana, o tej, która jest niepoddana. O tej, która po prostu jeszcze stara Ewa się odzywa, albo stary Adam się odzywa w nas. To musi być poddane, żeby Bóg mógł nad tym panować, żeby Bóg mógł to ukształtować i żeby wyszedł ze mnie i z ciebie obraz Jezusa Chrystusa. Jezus powiedział: uczcie się ode mnie, tak jaki byłem. Że ja jestem cichy i w sercu jestem pokorny, mimo że jestem Panem wszystkiego. I nasze przeznaczenie, dziedzictwo staje się częścią naszych dzieci, naszych wnuków. Dziedziczą to po nas. I potem się dziwimy, że ten wnuczek, to wykapana babcia. Ta wnuczka, czy ten wnuczek, wykapany dziadek. Nie widzimy tylko obrazu tego zewnętrznego, ale widzimy jego zachowanie. Widzimy jego reakcję. To, co jest, co się tworzy na jego tożsamość, jego charakter widzimy. I to przechodzi, kochani. To przechodzi z matki na córkę, czy z matki na syna i odwrotnie. Czy z dziadka na wnuczka. To przechodzi. Są rzeczy dobre, które dziedziczymy po rodzicach. Tak jak wiem, że moja teściowa była bardzo bogobojna. Bardzo pobożna. Wiem, że moja żona jest bardzo bogobojna i pobożna. Odziedziczyła pewne rzeczy dobre. I ja się cieszę z tego, że ja pewne kwestie mogę od niej brać i uczyć się, jaka ona jest. Bo wiem, że ja tego nie miałem. Ja tego nie odziedziczyłem. A szkoda. Często jest tak, że sobie nie zdajemy z tego sprawy, jak Bogu zależy na tym, byśmy chodzili w Jego czystości, w Jego uświęceniu. Uświęcajcie własne serca łaską. Oddzielajcie się od grzechu. Bóg od nas tego bardzo chce. Postawmy Boga na pierwszym miejscu. W każdej dziedzinie naszego życia. Nad naszą ojcem, matką, żoną, mężem. Postaw Boga na pierwszym miejscu, nad twoim miejscem pracy. Tam, gdzie zarabiasz. Postaw Boga wyżej, ponad to. Chcę uświęcenia, by nasze charaktery stały się podobne do tego jednego charakteru, który miał Jezus. Bez tego charakteru nie jesteś w stanie walczyć bronią Bożą. Przeciwko całej sile zła. Bo będziesz pobity, będziesz pobita. Objawienie 2:7. Przeczytam to z przekładu ideologicznego. To jest list skierowany do Efezu, do kościoła w Efezie. I na koniec w 7 wersecie mówi: wszyscy zaś, którzy mogą zrozumieć to duchowe przesłanie do kościoła, niech będą pewni, że tylko ten, kto okaże się zwycięzcą nad swymi słabościami i pokusami grzechu, będzie mógł się posilać z drzewa życia, które rośnie w ogrodzie Bożym. Objawienie 2:26-28 był list do kościoła do Pergamonu. Temu zaś, kto okaże się zwycięzcą nad własnymi słabościami i pokusami, to znaczy, kto do końca wytrwa, pełniąc moją wolę, dam udział we władzy ponad narodami, gdyż to ja je okiełznam żelazną władzą, a butę ich skruszę, jak naczynia gecgliny. I jak ja z woli Ojca zajaśniałem na ziemi, niczym wschodząca światłość, tak i oni, niczym gwiazdy na firmamencie, zalśnią moją światłością. Jest sens, by walczyć, kochani. Jest sens, by wejść w tą walkę duchową. Jeśli Bóg pozwoli, na następną niedzielę będę mówił o zbroi Bożej. W całkiem inny sposób niż do tej pory słyszeliśmy o tym. Bóg pokazuje mi to całkiem inaczej, jak to wygląda. I zapraszam was już teraz na tą następną niedzielę. Mamy dzisiaj przykład z Kaina. Mamy przykład. Czytaliśmy. Bóg powiedział, gdybyś czynił dobrze, gdybyś chciał czynić dobrze, to nic nie stoi na przeszkodzie, byś żył pod moim błogosławieństwem. Jednak on wybrał swoją drogę. Dokonał wyboru. Czy złego? Absolutnie tak. To był zły wybór dla Kaina. Ale dokonał wyboru. Ponieważ ma rozróżnienie dobra od zła. Wybrał zło. I konsekwencja zła przypadła mu. Smutne to jest. Ale jest to tak ważne dla naszego życia, kochani. Żebyś był zwycięsko przechodził przez życie. Żeby radość, z której ci diabeł okradał, był twoją mocą w Panu. Radość Jezusa Chrystusa jest twoją mocą, mówi Słowo Boże. A wielu z nas jest tyle smutku, tyle bólu, tyle rozpaczy, tyle tragedii. Chciałbym, abyśmy do dzisiaj zakończyli ten rozdział naszego życia, który po prostu nie doprowadza nas do dobrego końca. Pomódlmy się wspólnie.